Spacer w goglach. Wysłuchaliśmy wspólnie reportażu Małgorzaty Furgi w realizacji dźwiękowej autorki. Autorka jest z nami, nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Furga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Józef Małosek, dyrektor Biura Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski, wiceprezes Zarządu Głównego PZN. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Gęczarski, jeden z organizatorów akcji. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór.
Pomyślałam sobie, że tak jak tutaj było w tym reportażu, że ja sobie zamknę oczy i spróbuję z tymi zamkniętymi oczyma przejść. Ale to jednak nie jest to samo, prawda?
No w 100% jest to inne odzwierciedlenie wrażenie. Rzeczywistości. No każdy może te oczy zamknąć i się przejść. Pytanie gdzie, bo jeżeli po swojej przestrzeni w domu albo w miejscu, które zna, no to nie będzie to samo jak założenie gogli, otworzenie oczu.
Właśnie, to jest ta istotna też różnica.
To jest bardzo, bardzo istotna różnica, ponieważ jeżeli zamkniemy te oczy, to tak jakby sztucznie sobie nakładamy to ograniczenie. W momencie, jak będziemy mieli gogle na oczach i te oczy otworzymy, no to już to pierwsze wrażenie powoduje, że czujemy się no bardzo, bardzo tak niekomfortowo, nietypowo. No i próbujemy jakoś się w tym odnaleźć i w tym naszym spacerze sobotnim było to widoczne u uczestników.
Małgosiu, a ty, ja wiem, że tym razem towarzyszyłaś z mikrofonem, więc nie mogłaś mieć tych gogli, ale czy w ogóle spróbowałaś?
Tym razem nie, ale były inne okazje, kiedy zakładano mi gogle. Kiedyś nawet się broniłam, bo miałam słuchawki na uszach i gogle, tak jak osoba głucho niewidoma. Z tym, że od razu zwróciłam uwagę organizatorom takiego spaceru, że jestem w przestrzeni, którą znam. Bo akurat to było w budynku PCK. I te korytarze znam świetnie, więc nawet kiedy oni mnie obrócili kilka razy, to i tak się szybko odnalazłam, bo osoba widząca, która zakłada gogle i zna przestrzeń, zresztą to nawet w reportażu było słychać, że pani Ola, która miała gogle, pamiętała całą salę i wiedziała, że po tej stronie jest stół i po tej stronie jest stół i próbowała się odnaleźć. Więc ta pamięć jest uruchamiana. I u osób, które straciły wzrok, też ta pamięć funkcjonuje, natomiast osoby, które urodziły się jako osoby niewidome, to one żyją w całkiem innym świecie. Nie mogą się oprzeć o pewne wyobrażenia. One muszą sobie tę przestrzeń zbudować, tak jak tutaj pan Józef często mówi, w oparciu o dotyk, zapach, dźwięk. To jest całkiem inny świat. My nie jesteśmy sobie tego w stanie wyobrazić, choćbyśmy nie wiem co zrobili, zakładając gogle. Nie, to jest całkiem inny świat.
Ja tu tylko uzupełnię jeszcze, bo pierwsza edycja miała trochę inną strukturę. Uczestników woziliśmy w różne miejsca samochodami, więc oni całkowicie tracili orientację.
Gdzie są?
Gdzie są, w których dzielnicach Szczecina i też była bardzo ciekawa taka dyskusja po tym, że Niebuszewo smakowało inaczej, gdzieś Duńska ulica smakowała inaczej. A inaczej też była odbierana Jagiellońska, więc też każda dzielnica miasta była tutaj odbierana przez tych uczestników inaczej. Oni oczywiście nie wiedzieli, gdzie są, ale później im mówiliśmy, więc tutaj to było bardzo ciekawe. W tej edycji z uwagi na to, że jednak miasto jest nawet w sobotę zakorkowane, no było to utrudnienie, więc spacerowaliśmy bliżej Placu Grunwaldzkiego, Placu Rodła i Placu Lotników. A mimo tego też było dla wielu osób to dosyć duże doświadczenie.
No wchodzenie na te bariery różne, które wyrastają gdzieś pośrodku chodnika.
No muszę tutaj dopowiedzieć to, co pani redaktor zauważyła, że to jest zupełnie inny świat. I to jest prawda, osoba dobrze widząca naprawdę nie jest w stanie sobie wyobrazić nic. Jest to inna przestrzeń. Ja jestem osobą ze szczątkowym widzeniem i już mam wiele problemów, żeby się poruszać. Natomiast osoba niewidoma, czy taka jak ja, chodząc po ulicach, musi się bardzo skupić nad tym, co widzi, bo częściowo może widzi, chociaż używamy tych samych słów, co słyszy, w którym miejscu, jaka jest odległość i co wyczuwa białą laską. Bo biała laska to jest przewodnik, to są oczy na dany czas. Poruszyła Pani również temat osoby niewidomej od urodzenia, czy tracącej później wzrok. To jest takie pojęcie medyczne, które mówi jasno, określa jasno, że osoba rodząca się, no, czyli dziecko, do 5 roku życia, kiedy widzi i po 5 traci wzrok z różnych przyczyn, to już jest, to jest osoba niewidoma. Jeżeli później traci wzrok, to jest osoba ociemniała. Bo jest w stanie zapamiętać wiele z życia, kiedy się poruszało, kiedy dotykało, kiedy widziało. Natomiast my używamy i tak dzisiaj to pojęcie niewidome, nie używamy już ociemniały, bo to było jakby po pierwszej, po drugiej wojnie światowej, kiedy z wojny ludzie wracali. Były też takie stowarzyszenia. No dzisiaj mówimy o osobie niewidomej, która ma pamięć. Natomiast osoba dzisiaj patrząc na taką, której nie zakładamy gogle, bo nie musi, po prostu nie widzi, ona buduje sobie swój świat, ale za pomocą osoby drugiej. Nie jest to tak, że sama jest w stanie poznać wszystko. Poznaje przez określenie, przez słowa, przez dotyk, przez smak, przez węch, a druga osoba podpowiada i my robimy to bardzo dobrze od wielu lat, bo od 70, gdzie mamy instruktorów i ci instruktorzy uczą poruszania
pomagają
się.
Pomagają zbudować ten świat
dokładnie,
przestrzeni dźwiękowej.
Dokładnie tak. Jak poruszać się, gdzie się zatrzymać, jak dotknąć, czy dotykać w ogóle, czy tylko słuchać. Wszystko to robimy my w Polskim Związku Niewidomych. I ten ciekawy ten projekt, który tutaj został zaaranżowany, no może pokazać na jakiejś małej grupie ludzi, jak to i w krótkiej przestrzeni czasowej, jak osoba w ciemności żyje. To jest do końca jednak nie tak. Chociaż już mamy taką namiastkę. I
na pewno
byśmy
jest...
chcieli, żeby to ludzie no, brali w tym udział i zauważyli
pewne rzeczy. Łatwiej wtedy wyobrazić, bo ma się... Bo to tak w życiu jest, że czasami po prostu nawet nie wiemy, że gdzieś jest jakiś problem. Nie mamy takiej wyobraźni, która nam może podsunąć pewne pytania, bo nie mamy pożywki, że się tak wyrażę.
To jest prawda, bo osoba widząca omiata wzrokiem dużą przestrzeń i to bardzo szybko. A osoba niewidoma, no niestety nie omiata, musi nauczyć tej przestrzeni. I uczy się jakby topografii. Topografię własnego mieszkania, domu, ogrodu, czy tak zna pamięć i porusza się swobodnie, ale wystarczy, że tam nawet ktoś przestawi mebel, postawi krzesło, to ta osoba już niestety nie dotrze albo
przewraca się.
Bo po domu, po mieszkaniu nie chodzimy za pomocą białej laski, bo ona jest nam niepotrzebna. Dlatego też powiem jeszcze jedno bardzo ważną rzecz, że osoba niewidoma zupełnie inaczej ma zbudowaną przestrzeń w domu. Tam nie ma nic. Tam są puste przestrzenie, na stole nic nie stoi, a jeżeli, to muszą stać zawsze te rzeczy, czy wisieć w tym samym miejscu, żeby osoba niewidoma, sięgając ręką, zawsze to miała.
To jest ideał, czyli, Panie Józefie.
Ale czyli, w domu tak osoby niewidome mają.
Nie zawsze, bo czasami Karolina opowiadała,
to,
jak
są trochę
rodzina.
Ludźmi tak samo bałaganiarze. No w domu różnie to w życiu bywa. Ale taką przestrzeń chcą przejmieć w swoim pokoju, taką sobie budują.
Ja bym chciała jeszcze nawiązać do tego projektu i do pomysłu pana Grzegorza Marciniaka i pana Krzysztofa Ganczarskiego. Znaczy pomysłodawcą jest pan Grzegorz Marciniak, pan Krzysztof pomagał mu to zorganizować i zwykle kiedy mówimy o projektach, to mówimy, że ktoś tam sfinansował, że tu społecznik, tu jakiś tam fundusz, tu marszałek, tu miasto. Natomiast jest to prywatny projekt tych dwóch panów i oni tak naprawdę sfinansowali to całe przedsięwzięcie i nikt im na to nie dał pieniędzy, a pewne rzeczy trzeba było opłacić, więc takie performancy, takie działania mają ogromne znaczenie, ale też czasami wypływają właśnie z potrzeby, nie wiem, serca,
no właśnie z
działania.
Jaka tutaj była motywacja, jeśli można zapytać?
Znamy się bardzo długo. Razem śpiewaliśmy w chórze chłopięcym Słowiki. I przez lata również na studiach prowadziłem teatr akademicki, gdzie Grzegorz komponował muzykę do naszych spektakli, więc przez te wiele lat no, organizowaliśmy dosyć dużo ciekawych wydarzeń. I praktycznie rzadko się zdarzało, że wspomagały nas jakieś instytucje, ponieważ no, znamy taki systemowy problem z dofinansowaniem tego typu wydarzeń, aczkolwiek różnego rodzaju programy oczywiście się pojawiają, tylko zdobycie środków finansowych na takie wydarzenia trwa dosyć długo, a te pomysły, które się pojawiają, są krótkotrwałe, więc je trzeba wykonać bardzo szybko, żeby gdzieś tam się nie ulotniły. No, w tym przypadku mieliśmy również z Grzegorzem dyskusję, jak zorganizować właśnie te kwestie finansowania i poszukiwaliśmy jakichś tam możliwości, aczkolwiek no, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie zdążymy zająć się tym tematem, powinna być do tego dodatkowa osoba, która nam w tym pomoże. Nie widzieliśmy gdzieś tam w programach czy miejskich, marszałkowskich tego typu środków na zorganizowanie. Możliwe, żeby się udało jakieś te środki tutaj z instytucji gdzieś tam zorganizować, aczkolwiek wiązałoby się to z wieloma procedurami, które trwałyby dosyć długo. Później kwestia również raportowania, a my jesteśmy tutaj raczej osobami, które chcą działać tu i teraz i zajmować się tą całą esencją tego wydarzenia, więc zdecydowaliśmy z Grzegorzem, że te środki po prostu zorganizujemy z własnych gdzieś tam źródeł. I dzięki temu udało się ten projekt tak szybko i efektywnie zorganizować.
Czyli są panowie niecierpliwi.
Jesteśmy niecierpliwi i też wiemy, że jeżeli tego typu pomysły się pojawiają, to też jeżeli są takie środki na to przeznaczane przez różnego rodzaju instytucje, no to powinno się to odbywać zdecydowanie szybciej i efektywniej.
Ale pomysł jest piękny.
Piękny jest i on ma oczywiście wiele warstw. On ma wiele takich przestrzeni też, można powiedzieć. To jest ta przestrzeń utylitarna, że te osoby, które wezmą udział w tym projekcie, są w stanie bardziej wczuć się w to, co jest jakimś problemem, życiowym problemem dla osób, które są niedowidzące bądź niewidzące. Tu można po prostu próbować zmieniać ten świat na lepszy, żeby nie było tylu barier. Mówię o tych hulajnogach, o wyrzucanych rzeczach, o przewróconych śmietnikach, które jeszcze niedawno stały w zupełnie innym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc to buduje wyobraźnię, ale jednocześnie pozwala nam na jakieś ewentualne działania, które by ulepszyły ten świat, ale też ma ten wymiar taki ludzki, piękny, między innymi polegający na tym, że komuś trzeba zaufać.
Tak, i tutaj ten element był dla nas najistotniejszy, ponieważ te elementy wcześniejsze, czyli utylitarne, porządek struktury miasta, tak jakby był dodany w trakcie tego wydarzenia, ale takim pomysłem, o którym z Grzegorzem rozmawialiśmy i który Grzegorz gdzieś uwypuklił, to było właśnie zobaczenie naszego miasta, czyli Szczecina, jakiego jeszcze osoby widzące nie znają. I w pierwszej edycji faktycznie ten element był bardzo mocno uwypuklony, bo ci uczestnicy, którzy przyjeżdżali już z tych różnych dzielnic miasta, faktycznie wspominali o tym, że no, takiego Szczecina jeszcze nie znają.
Też jeszcze nie widzieli.
Tak, jeszcze nie widzieli. Więc tutaj też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie było u uczestników niepełnoletnich, ponieważ też brały udział dzieci z opiekunami i też, co ciekawe, dzieci bardzo, bardzo ciekawie odebrały ten spacer i mogę powiedzieć, że były bardziej odporne i nie bały się tego, co odczuły, niż dorośli, więc też to warto podkreślić.
Może my dorośli za dużo wiemy i za bardzo kombinujemy.
Zawsze kombinujemy, ale oprócz tego wymiaru, żeby zobaczyć Szczecin, jakiego no nie widać na co dzień, to miał drugi wymiar, również wymiar edukacyjny i uwrażliwienie społeczeństwa na to, co można zrobić, w jaki sposób pomóc osobom, które mają taki problem.
A właśnie...
Żeby jednak no, na tych miejscach, przejściach wszystkich uważały, nie stawiały tego, co na co dzień się stawia. Bo mówimy cały czas o hulajnogach, ale nie tylko hulajnogi, chociaż z tym jest największy problem, bo gdyby je stawiać czy pod ścianą, czy z drugiej strony, ale często są rzucone na środku, prawda, bo ludzie, czy młodzi, raczej młodzi, młode osoby nie dbają, nie myślą.
A laska nie zawsze wyczuje.
Nie zawsze wyczuje. Wyczuje jakąś przeszkodę, ale nie taką. Chce ją ominąć. Okazuje się, że hulajnoga jest dość długa i niestety tu ma problem.
To warto podkreślić tak zwaną słupkozę, o której wspominał jeden z uczestników, jeden z przewodników. No też pytanie do władz miasta. Czy ta słupkoza, czyli ograniczanie przestrzeni chodnikowej w ten sposób ma sens, ponieważ no rozumiem jakieś kwestie bezpieczeństwa, tak?
Ja myślę, że słupki są po to, żeby kierowcy nie parkowali,
na chodnikach.
Więc dzięki tym słupkom piesi mają więcej przestrzeni. Natomiast one nie mogą być za niskie, żeby po prostu osoba niewidoma się przewróciła. Jak jest dosyć wysoki ten słupek, no to raczej go
przez
wyczuje.
Dotyk, tak, przez
to
dotyk.
Go wyczuje.
Ale ja wrócę jeszcze na moment i taką ciekawostkę państwu powiem, bo byłem na spotkaniu w ubiegłym tygodniu, na spotkaniu z przewodniczącą Światowej Unii Niewidomych w Warszawie. Bardzo ciekawa osoba, urodziła się w Namibii, wychowała w RPA, mieszka w Nowej Zelandii, a siedziba jest w Toronto. Także cały czas się przemieszcza. Bo mówimy tutaj o pomysłodawcy, panu Grzegorzu Marciniaku, który jednak podpowiedział, że ten pomysł gdzieś tam podpatrzył i trochę go inaczej zrobił. I będąc na tym spotkaniu, rozmawialiśmy o naszych sprawach, problemach i chciałem się między innymi pochwalić właśnie wydarzeniem, że za 3 dni, a to było 2 tygodnie temu, za 3 dni w sobotę właśnie takie wydarzenie jest. A ona na to powiedziała, że a to my na drugiej półkuli to już robimy od lat. Się okazuje tak, że tam gdzieś robią to, może Europa później to zaczęła robić, ale ta ciekawostka przeszła.
Albo
niezależnie.
Przecież jakoś tak, no, i Marconi, i Popow niezależnie od siebie wynaleźli radio przecież.
Tak, informacje szybko się przekazuje, ale ja cieszę się, że ten pomysł przyszedł tutaj do Polski, przyszedł do Szczecina. My tutaj zaczynamy jako pierwsi. I dobrze tutaj kolega zauważył, że można to przerzucić na wszystkie nasze województwa. I to było świetnie.
Tutaj mówił pan właśnie o tym wymiarze utylitarnym, że z jednej strony edukować, uwrażliwiać, ale też może podpowiedzieć, ale w taki dość dosadny sposób, bo wtedy dana osoba, która wybiera się na taki spacer, sama tego doświadcza, pewnych braków w mieście. Więc właśnie po to, żeby można było wykreować tę przestrzeń miasta, aby była bardziej przyjazna dla wszystkich użytkowników. Tutaj była taka kwestia związana z przystankami i z tramwajami czy autobusami, które przyjeżdżają i no rzeczywiście rodzi się pytanie, którego wcześniej nawet nie potrafiłabym zadać, bo nie przyszłoby mi do głowy, żeby się zastanowić nad tym, skąd niewidomy wie, że przyjeżdża 7, 9 albo jakiś inny tramwaj.
No tak, to jest tak zwana dostępność alternatywna. Zawsze człowiek, to jest podstawa. Jeżeli ktokolwiek jest gdzieś w pobliżu, osoby niewidome pytają. Tak, to jest jakby taka podstawa, chociaż często się zauważa, że stoi osoba z białą laską i jakoś tak ludzie omijają. Nie dlatego, że nie chcą pomóc, tylko nie wiedzą jak. Prawda, nie wiedzą jak, nie wiedzą czy należy podejść, czy nie. Ale wracając do przystanków, Szczecin dość komfortowy jest sytuacja. sytuacji, chociaż nie wszystkie przystanki, wszystkie główne, powiem tak, mają tablice świetlne, gdzie osoba widząca widzi, a osoba niewidoma albo podejdzie i wyczuje słupek i naciśnie guzik, chociaż tego słupka nie widzi, więc Urząd Miasta, to już było 6, 7, 8 lat temu bodajże, przekazał nam 500 pilotów. My mamy w kieszeniach piloty, prawda, i nawet osoby ze szczątkowym widzeniem nie muszą się krępować, że idą, macają tam, bo tego nie widać. No nikt nie widzi, że ta osoba tak słabe ma wzrok, więc naciska sobie pilot i włącza się, prawda, megafon i mówi. Za 2 minuty podjeżdża tramwaj numer 5 w kierunku takim i takim. Więc on wie, że za 2 minuty będzie ten, ale mimo to no, należy pytać. Nie ma lepszej metody, chociaż można znaleźć się samemu też na przystanku. Więc mamy takie różne możliwości, żeby reagować samemu na pewne rzeczy, być niezależnym i samodzielnym.
A też może powiedzmy o tych liniach, które prowadzą osoby z białą laską, kończą się na ścianie i widzący się śmieją. Ha, 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 poprowadzili im linię do ściany.
Tak, i teraz to używają też jeszcze starych pojęć, chociaż my się nie obrażamy, o ślepy idzie tutaj na ścianę, prawda? Jest to zupełnie niezrozumiała rzecz, bo te linie prowadzące, to są tak zwane fony, prowadzą bardzo często na ścianę do budynku, bo jeżeli niewidomy się zagubi, to po budynku idzie. Tak może dojść do kolejnej ulicy, do kolejnego przejścia i wtedy ręką nie maca, tylko uderza kijem o coś, co jest dla niego stałą barierą, prawda?
Punktem odniesienia.
Tak, punktem odniesienia.
Mówił pan o tych dzieciach, które wchodzą w ten projekt i reagują w sposób o wiele bardziej otwarty niż dorośli. Jak pan sobie to tłumaczy?
Taka ciekawostka, bo po całym wydarzeniu jedliśmy w domu kolację, no i do moich dzieci przyszły kuzynki i zaczęły się bawić z tymi goglami. W pewnym momencie założyły sobie te gogle i biegały po całym domu w tych goglach, oczywiście w totalnej ciemności, i traktowały to też w jakiejś formie jako zabawę. Ale bardzo, bardzo no tak naturalnie się z tym czuły i to było dla mnie no, coś niesamowitego i prawdopodobnie jest to właśnie, że jednak w momencie, kiedy dorośli uczestnicy wchodzili w goglach do kuchni w trakcie wydarzenia, to byli w totalnej rozsypce przestrzennej. Nie wiedzieli, jak się zachować z podstawowymi rzeczami. Mieli problem, żeby po zapachu poznać przyprawy. Więc tutaj dorosły...
Naprawdę?
Tak, no jedna z pań nie poczuła, że jest to imbir. Czyli gdzieś tam nie była w stanie tego ocenić nawet po smaku, więc była w takim stanie stresu, że po prostu całkowicie się gubiła. I te osoby w kuchni potrzebowały no, kilku minut, żeby w ogóle się odnaleźć i zacząć przygotowywać te dania. W przypadku dzieci widzieliśmy naturalne podejście do tego. Po prostu dzieci się tego nie bały i traktowały to w jakimś sensie jako zabawę. Ale radziły sobie zdecydowanie lepiej niż dorośli.
Powiedział pan, że ten projekt, czy to padło w reportażu, chyba w reportażu jednak, pan Grzegorz Marciniak powiedział, że chciałby, żeby ten projekt poszedł dalej, żeby się oderwał trochę od pomysłodawców, organizatorów, czyli od was, i żeby żył. Że to by nadało mu chyba ten najlepszy, najszerszy sens.
Tak, tutaj też chciałem przywołać autora plakatu. Jest to szczeciński artysta Dawid Czajkowski, który wykonał cały plakat, nadał temu wydarzeniu taką no, bardzo oryginalną markę. I ważnym jest tutaj ten żółty kolor, bo zapewne zauważyliście państwo, że gogle są pomalowane na żółto. Jest to trochę taka kontra do tego całego pomysłu i ten żółty kolor ma też symbolizować to, że ten cały projekt i to doświadczenie z osobami niewidomymi powinniśmy traktować jako naszą zastaną rzeczywistość, że to nie jest nic nadzwyczajnego, tylko tak po prostu chcemy funkcjonować blisko z tymi osobami, które mają utrudnione funkcjonowanie. No i chcielibyśmy zachęcić tutaj związki niewidomych w innych miastach, żeby tym projektem się zajęły, ponieważ cały pomysł, cała struktura, w jaki sposób to można zorganizować, już jest wypracowana tutaj z Zachodniopomorskim Związkiem Niewidomych w osobie pana dyrektora, więc myślę, że tutaj pozostałe miasta, pozostałe województwa mogą spróbować w takim kierunku pójść i nie tylko w kierunku tego w ślad bez światła, tak, tylko w kierunku różnego rodzaju innych wydarzeń, które mogą tego typu spacerom towarzyszyć. Ponieważ jedna z osób tutaj na ostatniej edycji robiła albo próbowała robić zakupy w Kaskadzie, prawda? Tam jedna para poszła przymierzać jakieś ciuchy w Kaskadzie.
To chyba... Udało się. Tak? Udało się, bo byłem przy tym. No nas nie trzeba przekonywać, bo my już jesteśmy przekonani od samego początku, bo pomysł nam się spodobał już 1,5 roku temu, a w tym roku nawet sami żeśmy rozszerzyli o tą działalność kulinarną. A w przyszłości mamy już inne pomysły, oprócz spaceru, który może być jakby stałym elementem tego pomysłu. Chcemy wykonywać czynności życia codziennego. To są bardzo ciekawe rzeczy, które no, osoby niewidome muszą się również uczyć, bo często osoby niewidome nie potrafią nawlec igły. Można. Nie potrafią wyprasować, nie potrafią umyć naczyń, nic nie potrafią, bo są chronione przez rodziców. I to są zawsze pod takim parasolem. My jednak tego uczymy i chcemy. A wrócę jeszcze do tego żółtego koloru. Rzeczywiście to jest taki ciekawy pomysł, ale żółty kolor idealnie pasuje dla osób niedowidzących, bo na 100% osób z dysfunkcją wzroku jedynie 7-8% to są osoby całkowicie niewidome, a reszta to są ze szczątkowymi widzeniem. A dlaczego kolor żółty? Dlaczego? Dlatego, że kolor żółty najdłużej utrzymuje się na chorej siatkówce oka. I jeżeli popatrzę na żółty, zamknę, to jego jeszcze przez jakiś czas widzę. Chociaż nie musi być żółty, dla nas ważny jest kontrast. Ale żółty, mówię, o siatkówce i dlatego ten jest jakby przyjęty w szczególności.
I dlatego w placówkach publicznych schody często są oznakowane żółtymi paskami.
Tak, krawędzie pierwszy i ostatni stopień, chyba że są 3 stopnie, to wtedy wszystkie muszą być oznakowane, ale to jest inny temat, dostępność, bo to jest również ciekawe.
Tak, przede wszystkim też chcielibyśmy zachęcić szkoły, nauczycieli, żeby tą przestrzeń i to doświadczenie odczuli uczniowie szkół, ponieważ dzieci, szkoły podstawowe, ponieważ dla nich to jest no, w momencie, kiedy wchodzą w to dorosłe życie, również takie bardzo namacalne doświadczenie, żeby zobaczyli, że no, to doświadczenie i dorosłe życie wiąże się jednak poza przyjemnościami również z utrudnieniami, więc to też im, tym uczniom da taką próbkę tego, z czym mogą się spotkać.
I w momencie... To oni w przyszłości będą kreować nasz świat.
Tym bardziej i też ich nauczyć tego, że jeżeli mają jakieś utrudnienia w dorosłym życiu, żeby mogli sobie z nimi poradzić. Wiemy teraz, jakie młodzież, jakie dzieci mają problemy, te problemy narastają. I tego typu projekt też ma pokazać, że z każdej trudnej sytuacji jesteśmy w stanie w jakimś sensie takim pozytywnym wyjść.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za ten projekt, bo jest naprawdę niezwykły.
Ja też jeszcze chciałem dodać, bo tutaj dla nas to było też z Grzegorzem takie nowe doświadczenie i my się zastanawialiśmy, jak zachować się w porządku wobec osób niewidzących, bo tak nie wiedzieliśmy, w jaki sposób się pożegnać, czy mówić do widzenia, dzień dobry,
my rzeczywiście,
do
zobaczenia. Dorośli kombinują.
Tak, i teraz na pierwszym spotkaniu tutaj w siedzibie PZN-u w Szczecinie pan Józef nam wprost powiedział, do zobaczenia, widzimy się, tak? widzimy się za tydzień.
Używamy tej samej nomenklatury.
Używamy tych samych słów.
Wczoraj oglądałem film. Słuchałem radio, oglądałem film.
Więc dla nas to spotkanie też było takim dobrym doświadczeniem i też no my jako już osoby dorosłe czegoś się nauczyliśmy na tej podstawie i to nam przybliżyło też pewne kwestie, że no barier nie ma, że nie powinniśmy szukać jakichś niepotrzebnych ograniczeń, ponieważ no tak naprawdę ich nie ma.
Bariery są w nas.
I to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo serdecznie za nią dziękuję. Józef Małosek, dyrektor Biura Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Krzysztof Gęczarski, jeden z organizatorów akcji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrej nocy.
I Małgorzata Furga, autorka reportażu.
Dziękuję za uwagę.
Agata Rokicka, życzę miłego wieczoru. Zresztą już za chwilę Radio Szczecin na wieczór.